Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Przed mikrofonem Katarzyna Cegielska. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że jego wizyta w Kenii będzie stanowiła silny impuls do współpracy gospodarczej, a także w dziedzinach nauki oraz badań. Na konferencji w Nairobi po spotkaniu z kenijskim przywódcą Andrzej Duda podkreślił, że jego wizyta jest pierwszą podróżą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Kenii w ciągu 61 lat istnienia relacji dyplomatycznych obu państw. Prezydent podkreślił, że głównym tematem rozmów były m.in. kwestie gospodarcze.
To nie jest po prostu tylko i wyłącznie kurtuazyjna wizyta. To jest wizyta, która niesie w sobie rzeczywiście bardzo duży ładunek ekonomiczny na przyszłość. Wierzę w to głęboko dla naszych krajów. Rozmawialiśmy z panem prezydentem dzisiaj i w formule tak zwanego spotkania w cztery oczy, jak również i w formacie delegacji na temat naszych relacji gospodarczych, na temat przyszłych kierunków rozwoju tych relacji i perspektyw, jakie istnieją w tym zakresie pomiędzy naszymi krajami.
Prezydent Kenii ocenił, że wizyta Andrzeja Dudy jest szansą, która pozwoli wykorzystać długoletnią przyjaźń oraz budować silniejsze i głębsze relacje między krajami. Przywódca Kenii relacjonował, że podczas rozmowy poruszono kwestię konieczności zwiększenia współpracy handlowej i inwestycyjnej między Nairobi i Warszawą. W obecności prezydentów podpisano dwa memoranda dotyczące solidarności podatkowej oraz o współpracy w zakresie rolnictwa. Prezydenci wzięli też udział w polsko-kenijskim dialogu gospodarczym wysokiego szczebla. Andrzej Duda spotkał się ponadto z przedstawicielami Polonii. Kenia to pierwszy przystanek w podróży polskiego prezydenta do Afryki Wschodniej. Andrzej Duda odwiedzi też Rwandę i Tanzanię. To jest dyskryminacja, tak o decyzji minister funduszy dotyczącej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu powiedział rektor założyciel uczelni i dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Chodzi o zwrot części funduszy na realizację jednego z projektów. Więcej Anna Włusek.
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma zwrócić 25% środków z dofinansowania projektu pod tytułem Informatyka Medialna – Twoją szansą na sukces, który był realizowany w latach 2017-20. O wydaniu takiej decyzji 12 dni przed dostarczeniem jej AKSiM poinformowała na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej. W uzasadnieniu warunek załączenia opinii księdza proboszcza do dokumentacji rekrutacyjnej uznano za dyskryminację pośrednią ze względu na religię lub przekonanie potencjalnych kandydatów na studia. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk w telewizji Trwam podkreślił, że w toruńskiej uczelni nie ma żadnej dyskryminacji. Uczą się tu także ateiści, a nawet muzułmanie.
Uczelnia jest prywatna. My stawiamy warunki. Jest właśnie jeden z warunków opinia proboszcza. A dlaczego? Ta uczelnia jest katolicka. Dlaczego proboszcz? A niech nam przyślą, widzimy jakie jest nastawienie do Kościoła, do Polaków, do Polski, do katolików, do tego co patriotyczne. Przyślą nam, żeby nam szkodzić jakiegoś satanistę. Nie mówimy, że nie przyjmujemy niekatolików, ale chcę mieć opinię, żeby szkodnik jakiś nie wszedł. Są różni szkodnicy. I mogą nam rozrabiać tutaj. I tu żeśmy zostali, po prostu to jest dyskryminacja, nie ma dwóch zdań i tyle.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor i profesor AKSiM, zwrócił uwagę, że w aktach sprawy brak jest wskazania choćby jednej osoby pokrzywdzonej. Wskazał również, że wcześniejsza kontrola przeprowadzona przez NCBR na zlecenie Komisji Europejskiej nie stwierdziła żadnych istotnych nieprawidłowości w realizacji projektu, w tym w procesie rekrutacji. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej uznaje fakt wydania decyzji o zwrocie środków za przejaw bezpośredniej dyskryminacji uczelni i zapowiada podjęcie odpowiednich kroków prawnych.
Członek zarządu Orlenu Jan Szewczak powiedział, że ustalenia Najwyższej Izby Kontroli w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem są bezwartościowe i sporządzone przy użyciu błędnej metodologii. Izba w nowym raporcie oceniła m.in., że cena sprzedaży aktywów Lotosu w ramach środków zaradczych była zbyt niska, a saudyjska firma Aramco, nabywając je, zyskała bardzo mocną pozycję w rafinerii gdańskiej. Członek zarządu Orlenu Orlenu, odpowiadając na zarzuty, oświadczył, że w ocenie koncernu raport zawiera poważne błędy i posługuje się danymi nie mającymi nic wspólnego ze stanem faktycznym. Jan Szewczak ocenił też, że raport NIK-u jest szkodliwy, między innymi dla bezpieczeństwa państwa i akcjonariuszy.
Podrywa społeczne zaufanie do Orlenu, do jego partnerów biznesowych. Jest nie tylko ten raport w naszej ocenie nierzetelny, ale bardzo szkodliwy. Szkodliwy dla rynku, dla kapitalizacji, dla akcjonariuszy i dla bezpieczeństwa państwa polskiego. W naszej ocenie takie nieodpowiedzialne działania narażają kraj na utratę wiarygodności w oczach krajowych, jak i zagranicznych inwestorów i kontrahentów. W naszej ocenie my nie tylko nie straciliśmy żadnych 5 miliardów, 5 ani nie 7, tylko w naszej ocenie zyskaliśmy 9 miliardów złotych na tej transakcji. Uważamy za wyjątkowo niewłaściwe, nieroztropne działanie Najwyższej Izby Kontroli.
W poniedziałek wieczorem Jan Szewczak poinformował o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Orlenu. W czerwcu 2022 roku Orlen otrzymał zgodę Komisji Europejskiej na połączenie z grupą Lotos, jednak pod określonymi warunkami. Jednym z nich było zbycie 30% udziałów rafinerii Lotosu. Firma Aramco z Arabii Saudyjskiej zapłaciła za nie 1 150 000 000 zł. Ruszyła czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Inicjatywę zainaugurowano w kancelarii premiera. Po raz pierwszy organizatorzy rankingu otrzymali rządowe wsparcie. Ranking objęły patronatem trzy instytucje państwowe: Ministerstwa do Spraw Równości oraz Edukacji Narodowej, a także Rzecznik Praw Dziecka. Wyniki badań ankietowych będą znane pod koniec kwietnia. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wskazuje, że tego typu rankingi są niewiarygodne, ponieważ przeprowadza się je w sposób nieprofesjonalny. Pedagog dodaje, że ich jedynym celem jest sztuczne wywołanie problemu, które ma stworzyć chaos i zniszczyć spokój dzieci.
Chcą wywołać pewne zamieszanie, pewien chaos w umysłach młodych ludzi, ponieważ to nie jest rzecz, która jest tak naprawdę istotna w okresie, kiedy młodzi ludzie chodzą do szkoły, kiedy mają ten czas poświęcić na własny rozwój intelektualny przede wszystkim, ukształtować się w swoich zasadach wychowania, przygotować się do odpowiedzialnego życia, do wzięcia udziału w życiu państwa, ojczyzny i wprowadzenie ich teraz w sytuacje, które są tylko sztucznie rozbudzane, nie ma zupełnie sensu.
Praktyce prowadzenia w polskich szkołach ankiet pozwalających tworzyć tak zwane rankingi szkół przyjaznych LGBT sprzeciwiało się wcześniej Toruńskie Centrum Ochrony Praw Chrześcijan działające przy fundacji Lux Veritatis. Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przerwała w poniedziałek przesłuchanie byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Wznowi je 13 lutego. Przesłuchanie rozpoczęło się w południe. Polityk PiSu nie skorzystał ze swobodnej wypowiedzi i odpowiadał na pytania członków komisji. Jej przewodniczący Dariusz Joński nawiązał do zeznań Jarosława Gowina i pytał o autentyczność maila, który Dworczyk miał otrzymać od wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych z negatywną opinią na temat wyborów kopertowych.
Jak rozumiem, ta treść przedstawiona przez pana Gowina pochodzi z rosyjskiego portalu Poufna Rozmowa, który został określony przez grupę Madiant, to jest taka największa na świecie firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, amerykańska, należąca do Google'a, jako miejsce, gdzie są publikowane materiały z ataku hakerskiego osób związanych z Federacją Rosyjską i Białorusią. Więc rozumiem, że stamtąd pochodzi ta treść. Natomiast niestety nie wiem, czy ten mail jest prawdziwy. Ja sobie nie przypominam tego maila.
Czy może pan zaprzeczyć, że pan wiceminister Soboń wysyłał do pana takiego maila?
Nie mogę tego potwierdzić, nie mogę wykluczyć.
Były szef kancelarii premiera był też pytany m.in. o to, czy rekomendował premierowi podpisanie decyzji dotyczącej zlecenia przygotowania wyborów w Poczcie Polskiej i druku kart Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Świadek potwierdził i zeznał, że przedłożył premierowi do podpisania decyzje administracyjne. Michał Dworczyk to kolejna osoba zeznająca przed Komisją Śledczą. Członek komisji Paweł Jabłoński pytał, kiedy dokończone zostanie przesłuchanie Michała Wypija, który, jak przypomniał, miał zostać wezwany na 5 lutego. Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że Wypij, ale też były wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Artur Soboń, ponownie zostaną zaproszeni na komisję. Terminy ustali prezydium. 14 lutego przesłuchiwani będą były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński i była marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Posłowie koalicji rządzącej zaprezentowali projekt ustawy w sprawie zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Zgodnie z regulacją hodowcy mieliby zaprzestać swojej działalności od 1 stycznia 2029 roku. Projekt przewiduje też odszkodowania, o które rolnicy mogliby się ubiegać ze Skarbu Państwa. Nad projektem pracowała szefowa tego zespołu, poseł Koalicji Obywatelskiej z partii Zieloni Małgorzata Tracz. Podczas prac w Sejmie obecni byli przedstawiciele organizacji rolniczych. Prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik pytał posłów koalicji rządzącej oraz przedstawicieli organizacji tzw. ekologicznych o faktyczny cel ich działań. Podkreślił też, że działania te są nieetyczne, uderzają w hodowców oraz niszczą polską gospodarkę.
To, co robicie, proszę Państwa, jest po prostu nieetyczne. Dużo się powołujecie na etykę. Mówicie o 5 latach, że to jest świetny projekt, że przecież możecie się przebranżowić. Wy też możecie. Mam pytanie do organizacji ekologicznych, do NGO-sów. Czy jak zamkniecie hodowlę futerkową, to wy też się zamkniecie? Czy skończycie atakować? Czy, tak jak tutaj pani powiedziała, kolejne fermy, bo przecież wszystkie fermy są szkodliwe według was. Wszystko jest szkodliwe. Czy całe rolnictwo będzie zaatakowane?
Poparcie dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych wyrażali wcześniej m.in. premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz poseł PSL-u Marek Sawicki. Zakaz hodowli norek próbowano wprowadzić już w 2020 roku w ramach piątki dla zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Propozycje spotkały się ze stanowczym sprzeciwem rolników oraz części polityków Zjednoczonej Prawicy. W efekcie projekt upadł. Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.